Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Gdzie byśmy byli, gdyby nie zwierzęta jako cywilizacja? Daleko w tyle i myślę, że większości z Was nie muszę o tym za bardzo przekonywać. Na bank słyszeliście o kluczowej roli koni podczas wojen, psów podczas polowań. Czasem na kartach historii pojawiały się też bohaterskie niedźwiedzie albo gołębie. Jest jednak grupa zwierząt, ogromna grupa zwierząt, o której mówi się ze zdecydowanie mniejszymi wypiekami na twarzy, a bez tych zwierzaków bylibyśmy w jeszcze ciemniejszej kropce jako cywilizacja. Kozy, owce, krowy, świnie, wielbłądy. Skąd się wzięły? Jaki miały wpływ na to, gdzie ludzkość jest teraz? Co mają wspólnego z szatanem, materiałem opałowym, myciem zębów? Oj, nie raz Was dzisiaj zaskoczymy, a zaczniemy już teraz, bo nic tego nizowego, z dłoni zrobię sobie takie jakby poroże łosia. Zaskoczeni? A? Mówiłem. Myk czołówka! Zacznijmy od krów, które bardzo mocno wpłynęły na to, w co wierzyli, co nosili, a przede wszystkim co jedli nasi dalecy przodkowie. Najpierw wypada się zastanowić, skąd się krowy wzięły. Otóż przodkiem wszystkich dzisiejszych hodowlanych muciek, czy tam krasul, był tur. Tury pojawiły się jakieś 2 miliony lat temu na terenie Indii i zaczęły sobie migrować po Eurazji, aż jakieś 250 tysięcy lat temu trafiły w nasze okolice, w tym na ziemię dzisiejszej Francji, co powiedziałem wyłącznie po to, żeby stwierdzić, że w związku z tym te zwierzęta można w takim razie śmiało nazywać Tour de France. No tośmy się pośmiali, a teraz wróćmy do turów. Tury były zdecydowanie większe od dzisiejszych krów. Co więcej, przez kawał czasu nasi przodkowie nie trzymali ich przy sobie, a na nie polowali, co wiemy z rysunków naskalnych. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero mniej więcej w 8 tysiącleciu przed naszą erą i to też nie w jakimś jednym konkretnym miejscu, tylko według archeologów wiele plemion w różnych miejscach na mapie wpadło na ten sam pomysł, żeby te zwierzaki zacząć hodować. A co z tymi dzikimi pierwotnymi turami? Przez kawał czasu miały się całkiem nieźle. Ostatni znany egzemplarz padł w roku 1625, co ciekawe, na naszych ziemiach, między dzisiejszą Warszawą a Łodzią, w Puszczy Jaktorowskiej. Udomowienie krowy było kluczowe, ponieważ okazała się ona znakomitym konwerterem żywności. Inaczej rzecz ujmując, dzięki swojemu wielokomorowemu żołądkowi potrafi przerobić jedzenie totalnie niejadalne dla człowieka typu trawa na wartościowy posiłek, ale nie chodzi tylko o mleko, ale też no, o szeroko pojęte krowie mięso. Z racji swojej masy krowy były też wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe. Generalnie z krowy nic się nie marnowało, że tak to ujmę, bo jak krowa padła, to robiono też użytek ze skóry, kości i rogów. To, jak ogromną rolę odegrały krowy w pchnięciu naszej cywilizacji do przodu, bardzo dobrze widać w religiach. Na przykład w Egipcie, w starożytnym Egipcie, dość powszechnie kojarzonym raczej z czczeniem kotów, krówka też była bardzo istotna. Bydlęcą formę przybierała Hator, bogini miłości i macierzyństwa. Wraz z łożem w kształcie bydlęcej bogini pochowany został Tutanchamon. A wiele, wiele wieków później również krowy można było spotkać w otoczeniu najwyższych władz, w otoczeniu elit, bo na przykład śmigały sobie luzem po Wersalu i robiły za mobilne dystrybutory mleka. Jak ktoś miał ochotę, to mógł sobie podejść i świeżutkie wydoić.
Najpierw krowa, a potem już można siadać do roboty i doić Francuzów.
Wracając jednak jeszcze na moment do aspektów religijnych, no to głupio byłoby nie wspomnieć o Indiach, gdzie od wieków uważane są krowy za święte. To trochę moim zdaniem nadinterpretacja. Bardziej tutaj pasuje słowo nietykalne, a wiąże się to z tym, że tam już od dawna jest ten problem, że jest dużo ludzi i nie aż tak dużo jedzenia. W związku z czym, jako że krowa daje mleko, z którego można zrobić nabiał, to nie opłaca się, a wręcz nie wolno zabijać jej dla mięsa, skoro dzięki niej można mieć dużo innego jedzenia. Dziś Hindusi już się tak sztywno tej zasady nie trzymają, chociaż nadal w ich kulturze krowy mają szczególny status, co jest na swój sposób urocze, bo przecież to właśnie z tamtych terenów przyszli do nas krowi przodkowie. Umówmy się, kto nie szanuje cywilizacyjnej roli krów, ten jest po prostu świnią. A jak już przy świniach jesteśmy, to kolejne obłędnie ważne dla ludzkości zwierzaki. Ludzie jedzą dziś mnóstwo wieprzowiny, mimo że gardzą nią dwie ogromne religie, judaizm i islam. A skąd się świnki wzięły? Od dzików, na których przodków, tak jak to było w przypadku krów, ludzie najpierw przez kawał czasu polowali, a dopiero po jakimś czasie zaczęli je udomawiać. To był swojego rodzaju kompromis. Dziki czasem podchodziły do ludzkich osad, żeby podjeść odpadki, a ludzie w pewnym momencie stwierdzili, że lepiej mieć je po swojej stronie, niż polować na te małe potwory z kłami ostrymi jak szable, akurat na wysokości tętnicy udowej. Czy początkowo świnie też miały przede wszystkim służyć jako źródło mleka? Niewykluczone, ale najwyraźniej nasi dalecy przodkowie szybko się przekonali, że świńskie mleko jest po prostu obleśne i niestety dla tych sympatycznych zwierząt uznali, że będą je hodować głównie dla mięsa. Ale właśnie głównie, bo nie tylko. Trzeba wam też wiedzieć, że przez wieki świńskiej szczeciny, czyli tej takiej sierści, używano do produkcji szczoteczek do zębów, a to nie koniec. W starożytnym Egipcie wykorzystywano świnie do umieszczania nasion w ziemi. Rozrzucano je po polu, w sensie nasiona, a nie świnie, a później świnie przeganiano przez pole i one wdeptywały te nasiona w glebę. Czasami przeganiano też świnie przez skoszone zboże, co było takim odpowiednikiem ówczesnym młócenia. Pewnie obiło wam się też o uszy, że świnie wykorzystywano, a chyba nadal niektórzy dalej to robią, w każdym razie wykorzystywano świnie w poszukiwaniu trufli, bo mają dobry węch. Znaleźli się jednak i tacy, którzy postanowili pójść z tym dalej i wdrożono taki pilotażowy program zatrudnienia świń w służbie celnej, żeby wywąchiwały narkotyki. Tu jednak poradziły sobie gorzej, albo dobrze czuły te narkotyki, ale nie mówiły celnikom, nie dawały im znać, co kto chce przerzucić przez granicę, bo może uznały, że przemytnicy uznają to za świństwo. Uważam, że nic śmieszniejszego o świniach już się nie da powiedzieć, to też przejdźmy do kóz. Koza to taka krowa light. Może nie lepsza, ale też spoko, za to dużo mniejsza. Nasi dalecy przodkowie zaczęli udomawiać te zwierzęta jakieś 10 tysięcy lat temu i teraz całkiem zasadne jest pytanie, po co? Przecież taka koza w porównaniu do krowy, no to tak, daje mniej mleka, jest na niej mniej mięsa, wełna niby jakaś jest, ale też niedużo. Racja, ale jest w tym zwierzu coś ekstra. Co, że zeżrę wszystko, a potem jeszcze dam mleko? Niby tak,
ale jednak nie do końca.
Wbrew temu, co głosi stereotyp, koza wcale nie zeżre wszystkiego. Wzgardzi jedzeniem brudnym, albo generalnie paszą marnej jakości. Za to z radością opierniczy oset, korę, gałęzie i inne rzeczy totalnie nieprzyswajalne dla innych przeżuwaczy. I to właśnie ta umiejętność konwertowania na mleko kompletnie nieprzyswajalnego jedzenia sprawiła, że ludzie zaczęli trzymać kozy przy sobie. Co więcej, szybko się też zorientowali, że to mleko jest naprawdę wyjątkowe, bo u krowy jest tak, że na górze jest gęste. Natomiast jeśli chodzi o kozie mleko, to śmietana zbiera się na dole, co podobno czyni z tego mleka lepszy materiał na ser. Kozy, a przynajmniej ich fragmenty, pojawiają się też od wieków w mitologiach. W mitologii greckiej i rzymskiej występowali satyrowie i bożek Pan, którzy byli od pasa w dół kozami, od pasa w górę ludźmi, a no i jeszcze mieli kozie rogi. Tak czy inaczej, ich zachowanie było bardzo zwierzęce, jeśli chodzi o seksualność. Popęd był dla nich najważniejszy. Nieważne kogo, byle zaliczyć. Koza pojawia się też w mitologii nordyckiej jako symbol dostatku i była też związana ze świętem Jul. A co z tego? Ano to, że później przyszło chrześcijaństwo, które lwią część dawnych bóstw uznało za demony. Bożek Pan z jego niepohamowaną seksualną żądzą stał się bardzo łatwym celem, a że od wieków przypisywano jego wyglądowi elementy kozie, no to w związku z tym to Bogu ducha winne zwierzę zaczęło być utożsamiane ze złem i z samym diabłem. I tak oto koza, a konkretnie kozioł, stał się symbolem samego szatana i przeciwieństwem baranka bożego. A jak już jesteśmy przy baranku, To przejdźmy do owiec. To kolejny obłędnie ważny gatunek, bez którego ludzkość miałaby potężny problem, ale który również, gdyby nie ludzkość, to w takiej formie by nie powstał. Otóż przodkiem owiec były muflony. Muflony zaczęli nasi dalecy przodkowie udomawiać jakieś 8,5 tysiąca lat przed naszą erą na terenie mniej więcej dzisiejszego Iranu. Muflony żyją i dzisiaj radzą sobie całkiem nieźle i wyglądają tak, jak widzicie, tylko... No właśnie, bo przecież w przeciwieństwie do owiec na takim muflonie to jest dość mało wełny. Jak to się stało, że z takiego zwierza zrobiły się w ciągu wieków takie ładne, białe, puchate kulki? Dzięki ludziom właśnie. Nasi przodkowie szybko dostrzegli wełniany potencjał muflona i zaczęli te zwierzaki selektywnie hodować, to znaczy rozmnażać zwierzęta o pożądanych cechach. I dzięki temu po jakimś czasie po świecie śmigało już całkiem sporo zwierzaków dających długą, z reguły białą wełnę w sam raz na ubrania. Najstarszy wełniany ciuch, jaki znaleziono w Europie, znaleziono w Danii i ma jakieś 3,5 tysiąca lat. W wełnę odziani śmigali też naturalnie starożytni Grecy. Z wełny mieli zarówno tuniki, jak i himationy, czyli takie peleryny na chłodniejsze czasy. A co Grecy mieli fajnego? To im oczywiście, jak wiadomo, później Rzymianie podpieprzyli, włącznie z ciuchami z wełny. Najprostsze togi były właśnie z niej zrobione i chociaż w późniejszym okresie faktycznie elity śmigały już w jedwab odziane, to większość mieszkańców imperium miała ciuchy właśnie z wełny. W późniejszych czasach wełna i oparty na niej przemysł włókienniczy to była ogromna gałąź gospodarki. Ciężko sobie bez niej, a więc i bez owiec, wyobrazić rozwój takich miejsc jak Anglia, Niderlandy czy Włochy. Na swoim globalnym gospodarczym znaczeniu wełna straciła dopiero jak pojawiły się włókna syntetyczne, ale po jakimś czasie wełna znowu wróciła do łask, też dzięki technologii, która umożliwiła na przykład pranie wełny w pralce, nie tylko owczej zresztą, no właśnie, bo ceniona i znana jest również wełna z wielbłąda. O wielbłądach powszechnie wiadomo, że mogą mieć jeden albo dwa garby, no i jeszcze, że nie oszukujmy się, nie są to najbardziej majestatyczne zwierzęta na świecie. To znaczy, okej, wy możecie mieć oczywiście inne zdanie, ja jednak zgadzam się z pewnym włoskim projektantem samochodów, który stwierdził, że zwierzę to wygląda tak, jakby... Po stworzeniu świata Bóg zobaczył, że jeszcze mu trochę luźnych gratów zostało, więc złożył je do kupy, tchnął w nie życie i tak zrobił się wielbłąd. Nie dajcie się jednak zwieść, mimo że wielbłąd wygląda pokracznie, to jest całkiem przemyślane ewolucyjnie zwierzę, którego przodkowie pojawili się nie w Afryce, a w Ameryce Północnej jakieś 45 milionów lat temu. Z czasem wielbłądowate dotarły też do Ameryki Południowej, a drugim połączeniem lądowym śmignęły sobie do Eurazji. Czemu w takim razie nie ma dzisiaj dzikich wielbłądów w Ameryce Północnej? Bo jak tylko pojawili się tam ludzie... to wielbłądy wyginęły. Znaczy, może nie od razu, ale bardzo szybko po pojawieniu się tam ludzi wyginęły. Na szczęście do tej pory zdążyły już zaludnić, wręcz zawielbłądzić, kawał świata. Wielbłądy, najogólniej rzecz ujmując, są ekstra. Łączą najlepsze cechy innych zwierzaków hodowlanych. Przetwarzają nieprzydatne dla nas jedzenie w wartościowe mleko. Jest na nich dużo mięsa. Można ich używać jako zwierząt do transportu, ponieważ mają naprawdę imponujący zasięg na jednym tankowaniu pożywienia i wody. A poza tym walą tak suche klocki, że można ich używać jako materiału opałowego. Tak, tak bardzo oszczędzają wodę, że te stolce można praktycznie od razu wrzucić do ogniska czy tam innego pieca.
Ale śmierdzi ten ekogroszek z Egiptu. Już nie zamówię więcej.
Wielbłądy powszechnie kojarzą się z Afryką, Arabami, Bliskim Wschodem i w sumie bardzo dobrze, bo te zwierzaki świetnie sobie radzą w warunkach pustynnych. W pewnym momencie stały się tak nieodzownym elementem handlu w tamtych stronach, że ilość towarów zaczęto często podawać właśnie w wielbłądach. Ile to jest na przykład wielbłąd oliwy? Mniej więcej 105 litrów, bo tyle dało się na zwierzaka zapakować. W naszych stronach oczywiście wyobrażano sobie codzienność bez wielbłądów, ale... To nie znaczy, że te zwierzaki w naszych stronach przed wiekami się w ogóle nie pojawiały. Wielbłąda miał już Mieszko I, chociaż krótko, bo tylko go kupił na prezent cesarzowi Ottonowi III. Czemu akurat wielbłąda? Taki egzotyczny prezent miał pokazać po pierwsze, że nasz kraj ma świetne kontakty handlowe, a po drugie, że no generalnie biedy nie ma, skoro naszego księcia stać na taki drogi podarek. wielbłąd zrobił ogromne wrażenie, tym bardziej, że cesarz miał wtedy zaledwie parę lat. Niestety nie wiemy, czy był to wielbłąd z jednym garbem, czy może z dwoma garbami, ale takich informacji nie szczędzą nam źródła, jeśli chodzi o wielbłąda Jagiełły. Tak, Jagiełło też miał wielbłąda dwugarbnego, którego też oddał w prezencie. Dał go swoim czeskim stronnikom w podziękowaniu za wsparcie naszych w starciu z krzyżakami. Ci jednak nie nacieszyli się nim bardzo długo, bo po powrocie do siebie wzięli udział w husyckiej rozpierdusze. Poszli zbrojnie pod Pilzno i w czasie oblężenia tego bardzo lubianego przez fanów piwa miasta, oblegani mieszkańcy w pewnym momencie wypadli za mury i ukradli wielbłąda. Po czym na pamiątkę tej śmiałej akcji dodali zwierzaka do herbu swojego miasta. Totalnie mnie to nie dziwi, też bym tak zrobił. Wielbłąda nie ma za to w herbie Australii, a w sumie mógłby być, bo były tam też niezłe jaja z tym zwierzęciem. Otóż w XIX wieku uznano, że może by sprowadzić do ojczyzny AC/DC wielbłądy, bo tam nie dały rady dotrzeć, a w sumie wydaje się to spoko pomysłem, bo kawał Australii to pustynia i można by tych zwierzaków używać przy transporcie. Sprowadzono zatem trochę ponad 10 tysięcy sztuk i początkowo wszyscy byli zachwyceni. Sympatyczne stwory z garbami bardzo usprawniły proces powstawania linii telegraficznych, wodociągów, osad górniczych i tak dalej, a kiedy w latach 20. XX wieku upowszechniły się już samochody, to Australijczycy w bardzo spoko geście nie zabili niepotrzebnych wielbłądów, tylko wypuścili zwierzaki na wolność, a potem żałowali. Bo szybko okazało się, że wielbłądy nie mają naturalnych wrogów w postaci drapieżników, za to naprawdę lubią seks i wielbłądy zaczęły się mnożyć jak króliki i trzeba już było wprowadzić kontrolowanie populacji przez odstrzał albo przez odsprzedawanie na Bliski Wschód, zanim totalnie zrujnują naturalną równowagę Australii. To jednak nie koniec, bo jest jeszcze rzecz, o której wcześniej tylko wspomniałem, a to naprawdę istotna kwestia. Wełna z wielbłąda, która jak przystało na najlepsze zwierzę w tej kompilacji, też jest najlepsza. Tak przynajmniej twierdzą ci, co się na wełnie znają. Wełna z wielbłąda jest delikatniejsza od owczej i niesamowicie trwała. A skąd wziąć taką wełnę? Poza tym, że oczywiście z wielbłąda? Z Mongolii chociażby. Mongolia wielbłądami stoi, są wręcz podstawą tamtejszej ekonomii, ale lokalsi się tego absolutnie nie wstydzą. Oni uwielbiają swoje zwierzęta i nie wyobrażają sobie, żeby mogły być hodowane w jakichś uwłaczających warunkach. Śmigają tam niemal na wolności, a pasterze bronią ich przed wilkami, a kiedy nadejdzie odpowiednia pora, to zdejmują z nich wełnę, co też jest spoko dla tych zwierzaków, bo jest im po prostu latem chłodniej. To wszystko odbywa się w sposób bardzo ekologiczny, humanitarny, a skąd to wiemy? Od ludzi z mongolian.pl, którzy jeżdżą do Mongolii, sprowadzają stamtąd ekstra produkty, no i pewnie przy okazji tam miziają te wielbłądy. A jakie produkty sprowadzają? Swetry na przykład, ale też skarpetki, czapki, koce, leginsy i mnóstwo innych rzeczy. Nie tylko z wielbłądziej wełny, ale też i z owczej, z kaszmiru, a wszystkie te materiały pozyskiwane są przy ogromnym poszanowaniu zwierząt. O żadnej krzywdzie nie może być mowy i bardzo nam się to podoba. Podobnie jak to, że firma jest polska, to też serdecznie polecamy Wam ich produkty. Wbijajcie na mongolian.pl i otulcie się naturą. A my widzimy się niedługo.